drodzy bracia i siostry w Nowym Dworze. Ja również zawsze na pozdrowienie, dlatego się nie odzywałem na sali, bo wiedziałem, że za chwilę będę tutaj stał. Ja mam do przekazania pozdrowienia od dwóch zborów, którym w tym roku usługiwałem. To była Stalowa Wola i Bukowina, to już właśnie styczniowe zbory. Od zboru w Chełmie dyżurne pozdrowienia, gdy wyjeżdżamy, żeby przekazywać. No i jeszcze wczoraj akurat brat Onyszko na Skype'ie ze mną rozmawiał wieczorem. Też prosił, żeby jego pozdrowienia przekazać do tego zboru, bo wiedział, że będę w Nowym Dworze dzisiaj na zebraniu i takie pozdrowienia od siebie dołączył. Niedawno, parę miesięcy temu miałem taką też okazję tutaj być u braterstwa w Nowym Dworze. No teraz właśnie pojawia się kolejna, więc będę chciał usłużyć tymi dwoma wykładami, tak jak braterstwo przegłosowaliście. W pierwszym temacie chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad czymś, co mnie dawno już interesowało. Wiele rzeczy, właśnie zwykle pewne rzeczy wprawdzie mnie interesują i próbuję je zgłębiać. I interesowało mnie już od dawna, jak to jest wiek Ewangelii z grzechem na wtórną śmierć. I taki też wykład chciałbym dzisiaj przedstawić. Grzech na śmierć, ale wiek Ewangelii. Szczególnie frapowało mi zawsze kwestia, czy tylko nowe stworzenia są zagrożone wtórną śmiercią w wieku Ewangelii? Tak, wiemy, że tak, że tak. Ale dochodzą do tego takie rzeczy, jak słowa naszego Pana o faryzeuszach, jakże ujdziecie ognia gehenny, oni nie byli spłodzeni z ducha. Dochodzi do tego artykuł brata Jolego o Dawidzie, w którym napisał, że będę cytował ten fragment artykułu, że gdyby Dawid nie pokutował ze swojego postępowania, to w obecnym życiu traci członkostwo w klasie starożytnych godnych, a w wieku tysiąclecia traci życie. Nie, że może stracić, tylko że traci życie. Czyli to też mnie zastanawiało, no ale przecież Dawid nie był spłodzony z ducha, faryzeusze nie byli spłodzeni z ducha, a mimo to takie słowa na temat tych osób. I ten temat mnie zaciekawił, jak to w końcu jest z tym grzechem na wtórną śmierć. I też taki temat, myślę, może ciekawi niektórych z braterstwa, bo jesteśmy w tej samej prawdzie i myślę, że często podobne rzeczy nas ciekawią. I zgłębianie tego, co nas ciekawi, jest rzeczą pożyteczną, bo możemy w ten sposób wszyscy skorzystać. Zatem grzech na śmierć w wieku Ewangelii. Taki będzie nasz temat pierwszy. Zacznę od tego, że można popełnić trzy rodzaje grzechów. Wszyscy my popełniamy, możemy popełnić trzy rodzaje grzechów. Pierwszy to oczywiście nieświadomy grzech. Co to jest grzech nieświadomy? Nieświadomy grzech to taki, który wynika ze słabości lub ignorancji. To znaczy słabość, nie jestem w stanie zapobiec upadkowi. Mam to w genach, po starym Adamie. Może trochę sam zawiniłem w życiu, bo folgowałem pewnym nawykom grzesznego Adama i rozwinąłem je jeszcze bardziej, ale to nie zmienia faktu, że on korzeniem jest słabość, która jest odziedziczona po Adamie. No i z tego powodu nie mogę zapobiec w porę grzechowi, upadam. Natomiast ignorancja, to samo słowo się wyjaśnia, nie wiemy. Czyli robimy pewne rzeczy, o których w chwili popełnienia nie wiemy, że są grzechem. Dowiadujemy się później. Albo nigdy, no ale pewnie w końcu prędzej czy później każdy się o tym dowie. Czyli o tych grzechach nieświadomych, wynikających ze słabości lub ignorancji, traktują kilka wersetów, ja je podam. Rzymian 5 rozdział, a werset 14. List do Rzymian 5:14. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Ciekawy fragment tego wersetu, że śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, pisze Paweł, nawet na tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam. Co ma na myśli, mówiąc o pewnych osobach, które także umierały, chociaż takiego grzechu jak Adam nie popełniły. Taki grzech popełnił Adam świadomy. Adam świadomie zgrzeszył i tutaj nie było żadnego faktu. On nie był nawet zwiedziony, tak jak Ewa. Ewa była zwiedziona, Adam był całkowicie świadomy tego, co czyni. I tutaj Paweł pisze, że pomimo tego śmierć panowała także nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa, takiego grzechu, czyli nawet nad tymi, którzy upadali, grzeszyli z powodu słabości lub ignorancji. I umierali, no bo wiadomo, dziedzicznie po Adamie wszyscy są dotknięci. Z tego wynika, że przynajmniej teoretycznie takie osoby mogłyby być, które by nie popełniły takiego samego grzechu, no ale to nie jest nasz temat w tej chwili. Mowa jest tutaj, że o grzechach nieświadomych, w przeciwieństwie do świadomego grzechu Adama. Siódmy rozdział, czyli niedaleko, nie musimy nawet zamykać Biblii, żeby szukać gdzieś indziej, 7, 19 i 20. Siódmy rozdział, 19 i 20. Paweł mówi o sobie, albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech we mnie, który we mnie mieszka. Czyli znowu ma na myśli grzechy nieświadome, które w nim mieszkają. Generalnie w wyniku słabości, które Paweł miał, tak jak każdy z nas. No i pewnych rzeczy nie chciał czynić niewłaściwych, ale czynił. I to gdyby odrzucał, mówi, odpowiedzialność nie jest na mnie, to nie ja chcę, to nie ja w moim nowym myśle, woli mi sercu chcę te rzeczy czynić. To czyni mój stary Adam, mój stary umysł, wola i serce, nad którym ja nie jestem w stanie zapanować, przynajmniej nie zawsze. I wyraźnie tutaj podzieli, prawda, że to nie ja grzeszę, to grzeszy ten grzech, który we mnie jest. Ma na myśli grzechy nieświadome, wynikające ze słabości lub ignorancji. 1 Tymoteusz 1,13. Zajrzyjmy i tam. 1 Tymoteusz 1,13. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, pisze znowu Paweł o sobie, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem. Dlaczego? Bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. Znowu wyraźnie pokazuje, że mówi o pewnych swoich grzechach ze swojego życia i czynił to nieświadomie. Ignorancja. Nie zdawał sobie sprawy, że postępuje w sposób niewłaściwy. No i jeszcze Łukasz, słowa naszego Pana. 12 rozdział, a werset 48. O dwóch sługach. Jeden znał wolę Pana, a drugi nie znał woli Pana. Ale zacznijmy od tego sługi drugiego. Lecz ten, który nie znał woli Pana, bo on tu najpierw powie o tym, który znał i nie czynił, ale ja do tego wrócę za chwilę, bo to należy do innego rodzaju grzechu. Ale najpierw skupmy się na słudze, który nie znał woli Pana. Lecz ten, który nie znał, dopowiemy, woli Pana, bo o tym mowa jest werset wyżej, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Potem komu wiele dano, tego więcej będzie się żądać, a komu niewiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. To uzasadnienie, prawda, że ten, kto ma wiedzę, sługa, który ma wiedzę na temat woli swego Pana, a nie czyni, no to otrzymał dużo, bo całą wiedzę otrzymał od Pana co do jego woli i jej nie czynił. Wiadomo, że wobec tego kara jego będzie większa. Ale ten, który nie znał woli Pana, odbierze mniej razów. Czy kogoś zastanawia, dlaczego sługa, który nie znał woli Pana, odbierze mniej razów? Ktoś może powiedzieć, a czy w ogóle powinien jakiekolwiek razy odebrać? Przecież nie znał woli swego Pana. No ale sługa ma obowiązek znać wolę swego Pana. Wobec tego sługa, który nie zna woli Pana i czyni rzeczy niezgodne z wolą Pana, też nie ma czystego konta przed Panem, bo jeżeli jest sługą swego Pana, to ma obowiązek znać jego wolę. Pamiętam, jak Brad Johnson kiedyś pisał o człowieku, który, no kierowcy, dzisiaj mamy to samo w naszym kraju, kierowcy, którzy powodują wypadki, prawda? No i czasami zabijają osoby w wyniku wypadków. Czy on chce zabić tą osobę? No raczej nie. Większość kierowców, która w wypadkach bierze udział i nawet jest sprawcą śmierci innego człowieka, na pewno nie chce nikogo zabić. Ale jeździ w sposób nieostrożny, lekkomyślny albo z naruszeniem przepisów i czasami doprowadza do śmierci drugiego człowieka. Więc w sumie nie można go rozpatrywać jako człowieka, który chciał kogoś zabić, no ale nie można go też uniewinnić, prawda? Bo jego lekkomyślność, nieprzestrzeganie przepisów czy czego tam jeszcze, musi być ukarane, bo on tą swoją postawą przyczynił się do śmierci człowieka. Więc tutaj zawsze jest jakaś odpowiedzialność zależnie od stopnia świadomości. Ale ten, który nie zna woli Pana, ale jest sługą swego Pana, ma obowiązek taką wolę znać. Tyle o grzechach nieświadomych. Pierwszy rodzaj grzechów, które nam się zdarzają i jak tutaj siedzimy, każdemu z nas się one zdarzają. Mamy też grzechy świadome. Te powiedzmy tak po drugiej stronie od razu. Wskoczymy z nieświadomych na stronę przeciwną, na grzechy świadome. Zajrzyjmy do listu Żydów, znowu apostoł Paweł nam się przyda. 6 rozdział. List do Żydów, 6. Oto znamy ten fragment, prawda? Skupimy się tylko na fragmencie wersetu 4 i 6, bo ja do całości 4, od 4 do 6 wrócę za chwilę też. Grzechy świadome. Żydów 6, 4, on tak zaczyna. Jest bowiem rzeczą niemożliwą tych, którzy, i tu wymienia pewne błogosławieństwa, 5 w sumie będzie, którzy niektóre dostąpili, żeby ci, którzy te rzeczy, tych błogosławień dostąpili, za chwilę powiemy przy innej okazji o nich, gdyby odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Tak czytam według nowego przykładu. Czyli tutaj on stwierdza, że jest rzeczą niemożliwą, aby pewne osoby, gdyby odpadli, ponownie odnowić i przywieźć do pokuty. Popełniają grzech świadomy, niemożliwa jest dla nich pokuta. Nie można ich, że tak powiem, uratować, bo nie można ich doprowadzić do stanu, w którym by żałowali. 10 rozdział tego samego listu, do przodu, to też znamy, prawda? Werset 26, czyli list do Żydów 10, 26. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Tak pisze Paweł, bardzo rozumowo wyraźnie, argumentując, że jeżeli grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, no to cóż, czym można nas jeszcze usprawiedliwić? Nie ma już dla nas ofiary za grzechy, tutaj możemy dodać za nasze grzechy, te, które my popełniamy po otrzymaniu wiedzy, informacji na dany temat. To nie chodzi, że nie ma ofiary żadnej za grzechy, bo ofiara naszego Pana jest za grzechy i ona jest za wiele, wiele grzechów, w tym także i nasze grzechy. Ale jeżeli mamy grzechy tego rodzaju, po otrzymaniu poznania prawdy rozmyślnie grzeszymy, za te nasze grzechy nie ma już ofiary. Więc nie, ten apostoł tutaj nie unieważnia ofiary naszego Pana, tylko mówi o pewnego rodzaju grzechach, które nie są objęte ofiarą naszego Pana. I jeszcze pierwszy list Jana 5:16. Zajrzyjmy jeszcze i tam. Pierwszy list Jana 5:16. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nie śmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Bo potwierdza tylko istnienie takiego grzechu. Jest to grzech świadomy i on nie może być odkupiony zasługą naszego Pana. Za niego trzeba musi zapłacić ten, który ten grzech popełnił, a wiemy, że zapłata za grzech jest zawsze taka sama, czyli śmierć. Albo śmierć jednego za drugiego, albo śmierć tego grzesznika indywidualnie. Nasz Pan za wiele, wiele grzechów ludzkości oddał życie i zapłacił. Była śmierć. Także ta zasada się u Boga nie zmienia. Zapłatą za grzech jest śmierć. Tylko nie zawsze jest to śmierć naszego Pana. Nasz Pan swoją śmiercią wszystkich grzechów nie odkupia. Są pewne grzechy, właśnie grzechy świadome, które się wymykają z tego, no bo chyba słusznie. Jakże mogło być inaczej. I mamy jeszcze także grzechy mieszane. Mówiliśmy nieświadome, jeden biegun, grzechy świadome, drugi biegun. I mamy grzechy mieszane, to znaczy częściowo świadome, a częściowo wynikające ze słabości lub ignorancji. Tych grzechów mamy ogromną ilość. Myślę, że najwięcej ich popełniamy, tych mieszanych. Dlaczego? Bo mamy w sobie pewne grzeszne skłonności, słabości, odziedziczone po przodkach i tolerujemy je. Mamy słabość, której nie kontrolujemy. Wobec tego za słabość, która jest w naszych genach, odpowiada Adam, bo nam przekazujemy dziedzicznie. A więc także nasz Pan zapłacił swoją śmiercią za tą część, którą nam Adam genetycznie przekazał. Ale tolerowanie tego grzechu, tej słabości w nas, uprawianie tej słabości, przez co ona się rozwija i pogłębia w nas, już jest naszą odpowiedzialnością. Za ten fragment, za to tolerowanie, za to uprawianie tego grzechu, nasz Pan nie umarł. Za to musimy zapłacić sami. Na szczęście nie jest to zapłata w postaci śmierci, ponieważ jest to grzech częściowo tylko świadomy, a częściowo wynikający z ignorancji albo ze słabości. Zobaczmy do Łukasza. Wracamy do tego sługi, o którym mówiłem wcześniej, że powrócimy do niego. Łukasz, 12 rozdział, a werset 47. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Pamiętamy, mówiłem, że wrócimy do tego sługi. Znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli. Ktoś powie, no to ten chyba już popełnił grzech. Dlaczego mówi, że to jest grzech mieszany? No on chyba zasługuje na grzech świadomy. Znał wolę Pana, a nie postąpił zgodnie z tąże wolą. Ale też zauważmy, że on nie postąpił wbrew woli tego Pana. On nie postąpił zgodnie z wolą Pana. Najwyraźniej było coś na jego usprawiedliwienie. Znaczy on sugeruje, że mogło nim być na przykład lenistwo, które ma. Ludzie generalnie są leniwi. Większość z nas, jak nie musi czegoś zrobić, to robimy nie. Jak nie musimy czegoś zrobić, raczej nie zrobimy. Chociaż należałoby zrobić pewne rzeczy. My często tracimy dużo czasu, nie? Godzinki nam, nieraz myślimy, o mamy wolną sobotę, wolną niedzielę, albo wolny inny tam fragment dnia. Mów, ile to ja zrobię? Poczytam literatury i może jeszcze kogoś tam odwiedzę i odpowiem może komuś na jakiś list, który tam gdzieś czeka, albo cokolwiek innego, a potem czasami zmarnujemy cały dzień, dwa dni i więcej czasami możemy zrobić wtedy, kiedy mamy pracę i zrobimy swoje obowiązki w pracy i jeszcze coś, i wiele pożytecznych rzeczy. Jak mamy wolny dzień, na przykład weekend, potrafimy go zmarnować, no i potem przechodzi to przez palce. Być może ten sługa był na przykład leniwy. Znał wolę jego Pana, ale był leniwy po Adamie, no i sobie zlekceważył. Ja jakoś tam będzie, zrobię później, zrobię szybciej, gorzej tam. No, nie zrobił tak, jak Pan jego prosił. Bardzo to ten grzech zaliczy do grzechów mieszanych, sugerujący, że pewnie dlatego, że razy tylko odniesie, a nie pójdzie na śmierć, prawda? Czyli jego kara wskazuje, że było tam pewne usprawiedliwienie z jakiejś części słabości, które miał, i nie, to doprowadziło, że nie był gotowy postąpić zgodnie z wolą swego Pana. Ale też nie był wrogiem swego Pana. Mateusz 26, jeszcze znajdujemy takie świadectwo na temat grzechów mieszanych. Mateusz 26, 74 i 75. Ostatnie wersety, bardzo długi rozdział. Mateusz 26, 74 i 75. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać, wiemy, prawda, kto. Nie znam tego człowieka, i kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy, gorzko zapłakał. Gdy Piotr się zapierał naszego Pana, to nie wiedział, co robi? Wiedział. Ktoś powie, to grzech świadomy. No, częściowo. Nie był to grzech całkowicie świadomy, ponieważ Piotr nie zdawał sobie sprawy, jakim jest tchórzem. Jak bardzo miłuje życie, bardziej niż swojego Pana. I gdy nie groziła mu śmierć, to w deklaracjach był gotowy pójść na tą śmierć za swojego Pana i dla swojego Pana, bo nie widział takiego zagrożenia. Gdy ono się pojawiło realnie przed nim, bo już pokazują na niego, że ty też z nim chodziłeś, a więc trzeba cię potraktować tak jak twojego Pana, no to widmo śmierci pokazało jego słabości. Dowodem tego, że nie był to grzech świadomy, że on się Pana nie zaparł, dlatego że Pan mu się nie podobał, że odrzucił, tylko że właśnie jego wrodzone słabości genetyczne, w tym przypadku pewnie umiłowanie życia ponad wszystko, albo bardziej niż zasady prawdy jego Pana, to od razu mamy w tym wersecie 75 dowód, bo jak ten kurt trzykroć zapiał, to on wyszedł i gorzko zapłakał. Jego gorzki płacz natychmiast po tym, że grzechu, jest dowodem, że on nie chciał tak postąpić, ale postąpił. I w chwili, gdy mówił, nie znam tego człowieka, to przecież wiedział, że go znam. No ale strach przed śmiercią, bojaźń, że utraci życie i ewentualnie tam cierpienia, które mogły do tego utraty życie doprowadzić, sprawiło, że on mówił wbrew temu, co w umyśle wiedział. Ale dlatego, że był to grzech mieszany, jak wiemy, nasz Pan potem do niego przyszedł, wspomniał mu ten grzech, że zostaje przywrócony, ale to był grzech, to było ryzykowne, prawda? To było ryzykowne dla niego i wiemy, że on ryzykował utratę nie tylko urzędu apostoła, ale także życia, ale jego właściwa postawa i część na jego usprawiedliwienie, które miał, sprawiło, że został mu on opuszczony. Później zresztą dowodem tego, że później Piotr opanował tą słabość, było to, i to nawet dużo nie minęło czasu, w dniu Pięćdziesiątnicy pamiętamy, jak Piotr odważnie mówił Żydom, że zabili swojego, tego Pana, tego, którego Bóg do nich posłał. I nie bał się, że jak on je tak w twarz powie, że zabiliście, powiedział mi w twarz, wyście go zabili, prawda? Ukrzyżowaliście tego Pana chwały, którego Bóg przysłał. Nie bał się już wtedy, że ci mogą go pochwycić i teraz go też na śmierć skazać. Najwyraźniej czasami upadki są przez Boga wykorzystywane, żeby nam uświadomić nasz stan, bo czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak słabi jesteśmy, dopóki nie upadniemy w jakimś punkcie. Także upadek można potraktować też konstruktywnie. Zamiast rozpaczać nad tym upadkiem, który nas spotkał, jest oczywiście powód do smutku z tego powodu, ale nie tylko rozpacz, ponieważ to, że grzesznik upada, jest rzeczą normalną, jak gdyby wpisaną w jego bycie grzesznikiem. Po chwili, po smutku z tego powodu jak najbardziej, trzeba konstruktywnie do tego podejść i wyciągnąć lekcję, żeby nie powtórzyło się to w przyszłości. Dopóki jesteśmy w stanie pokutować, nie ma grzechu, którego Bóg by nie przebaczył. Tylko jeden rodzaj jest karany całkowitą śmiercią z tych trzech grzechów, ale koniecznie trzeba tak być w pełni świadomym tego, co się czyni, co na szczęście jest poważnym ograniczeniem w występowaniu tego rodzaju grzechu. Nasz Pan taki grzech nazywa bluźnierstwem, tak, albo grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Wiemy, że on o tym pisze, prawda, w Mateusza 12 rozdziale. Zajrzyjmy tam, chociaż jest to znane, ale przypomnijmy sobie. Mateusz 12, 31, 32. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. Gdy nasz Pan mówi, każdy grzech i bluźnierstwo będzie odpuszczone, ma na myśli nieświadome lub częściowo, prawda? Tam mieszane, tą nieświadomą część w tym grzechu mieszanym. Ale bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone, bo jest bluźnierstwem, grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, czyli przeciwko pewnej świadomości. Pamiętamy, że Duch Święty to jest co? Boski umysł, wola i serce. Boski umysł to są jego myśli, prawda, nauki, które ma i które mam objawy w Biblii i podaje przez swoje narzędzia. Boskie serce to jest to, co on, to są jego uczucia. Prawda? To możemy nazwać to zaletami, jeżeli to jest na poziomie sprawiedliwości, łaskami, jak na poziomie miłości bezinteresownej. I on taką kopię swojego serca, także na poziomie ludzkim w człowieku chce rozwinąć, żebyśmy byli jego kopią w sercu, mieli te same uczucia łaski te wyższe, niższe i tak dalej. Co to, był Duch Święty, jaka jego wola, to są jego pragnienia. Wola to to, co chcemy, to co pragniemy. Przy okazji, jak wiemy, to znowu definicja Bata Johnsona, mistrzowska definicja, że wola to jest wypadkowa siedmiu wyższych pierwszorzędnych łask. Nasza wola, czyli to, co my pragniemy, to ona się nie bierze znikąd. Czasami ktoś mówi, a dlaczego jeden chce, a drugi nie chce pewnych rzeczy. No skąd to się bierze? To nie jego wina, że on chce albo nie chce. No, jeśli chodzi o samą wolę jako taką, to nie jego wina, że chce albo nie chce, bo to z czegoś wynika, ale jego jest wina w tym, w jakim stanie są jego wyższe pierwszorzędne łaski, ta siódemka. W wypadku, jeżeli ta siódemka jest w dobrym stanie, to ona się w sumie miesza, sumuje w działaniu wspólnym i wypadkową tych siedmiu wyższych pierwszorzędnych łask jest nasza wola. Pragniemy tego, do czego nas te siedem łask wzajemnie pomieszane, współdziałające, zharmonizowane popychają. Jeżeli te nasze wyższe siedem pierwszorzędnych łask głównych szwankuje, to teraz wszystko zależy od tego, jak bardzo one szwankują, w których miejscach i one się wspólnie mieszają, w tym szwankowaniu się mieszają i wychodzi takie coś no brzydkiego, nie do końca ładnego. Taka wola właśnie, no tak, czasami chcemy dobrze, czasami niekoniecznie, bo coś możemy stracić, jak coś możemy stracić, to już niekoniecznie taką naszą wolę. Tam, gdzie nie ma żadnej straty ani korzyści dla nas, to jesteśmy zwykle, chcemy lepiej, bo zwykle człowiek ma zakodowane umiłowanie prawdy i sprawiedliwości. Pomimo tylu lat upadku, większość ludzi, która nie ma własnego interesu w czymś, to postąpi zgodnie z zasadami prawdy i sprawiedliwości. Problem zaczyna się wtedy, kiedy mam w tym własny interes. To wtedy na zasady prawdy i sprawiedliwości patrzę już nieco inaczej, bo chcę tak, żeby było dla mnie dobrze, prawda? Więc już wtedy się nagina. I to jest właśnie problem upadłego człowieka. Problem upadłego człowieka, bo te jego wyższe pierwszorzędnych łask, które stanowią właśnie o jego woli, których wypadkowa to nasza wola, nie są odpowiednio rozwinięte i dlatego popychają go niekoniecznie zawsze w dobrym kierunku. Tak, czyli wracając do tego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Więc Duch Święty to co tak, boski umysł, jego nauki, myśli, prawda nam podana. Z jego serce to jego uczucia, których kopią powinniśmy być tutaj my na ziemi. W zależności, im wyższa klasa, ta kopia jest bardziej, powiedzmy, wiarygodna, prawda? Tak jak kopia nie zawsze, nie jest nigdy oryginałem, ale może być bardzo podobna do oryginału, mniej podobna do oryginału, tak jak ksero możemy zrobić lepszej jakości, może być ksero w kolorze, z bardzo wyraźnymi kolorami, nieco wyblakłymi, może być czarno-białe i znowu różne odcienia dokładności mogą być. Tak samo jest w boskich stworzeniach. Będzie to wciąż ten sam obraz, ale on nie będzie zawsze tak idealny, jak jest w Bogu. I Duch Święty jako wola, czyli pragnienia, to co chcemy my zrobić, tak? Nasza wola, nasze działanie, nasze motywacje. I teraz grzech przeciwko Duchowi Świętemu, jak się tak zastanowimy, nie może dotyczyć sprzeciwienia się wszystkim tym trzem rzeczom. Tylko jednej z tych trzech rzeczy. To przypomnę, że Duch Święty to jest boski atak, boski umysł, czyli jego prawda, jego uczucia i jego wola. I teraz, przeciwko której z tych trzech rzeczy można tylko zgrzeszyć i już popełnić grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Nie da się zgrzeszyć przeciwko wszystkim trzem. Nie da się zgrzeszyć nawet przeciwko dwóm z tych trzech, tylko jedna. No, zacznę od tych, przeciwko którym nie można zgrzeszyć. Nie można zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu jako boskiej woli. Dlaczego? Bo jeżeli ja mam w swoim sercu Ducha Świętego w znaczeniu boskiej woli, no to ja nie będę chciał grzeszyć. A jak mi się zdarzy jako niedoskonałemu, to ja natychmiast będę pokutował. To sobie uświadomię, prawda, ten grzech. Więc powiemy z tego, jeżeli ktoś ma Ducha Świętego jako boską wolę, nie będzie chciał grzeszyć. A jeżeli ktoś ma Ducha Świętego jako boskie uczucia, czyli zalety, łaski, to on znowu nie może zgrzeszyć, bo jego posiadanie przez niego Ducha Świętego jako boskich uczuć, boskiego serca, nie pozwoli, to jest niewykonalne. Nie może się ktoś sprzeciwić swojej własnej naturze. Jeżeli ktoś się rozwinie, będzie miał Ducha Świętego jako kopię Boga, serca Boga, no to jak postąpi wbrew swojej naturze? No nie może. To jest nie, to tak jak Bóg właśnie w swojej doskonałości nie może grzeszyć. To jest niemożliwe dla Niego, bo to wynika z Jego natury. Każda istota, która osiągnie doskonałość podobną do boskiej i przejdzie próbę, nie będzie mogła grzeszyć fizycznie. Jest to niemożliwe. Natomiast zostaje tylko co? Duch Święty jako boska nauka, głos o prawda. I przeciwko nie można zgrzeszyć. Wiem, że tak jest, ale nie stosuję tego. Albo stosuję częściowo. Tam właśnie, gdzie mój stary Adam mi powiada, to weź, a tego nie bierz. To będzie dla ciebie korzystne. No i wtedy mamy to, ten problem się zaczyna. Także grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest grzech tylko i wyłącznie przeciwko Duchowi Świętemu w znaczeniu boskiego umysłu, jego nauk, jego prawdy. I tak grzeszą wszyscy, które idą na wtórną śmierć, czy to w jednym wieku, czy w drugim wieku, bo inaczej przeciwko duchowi się nie da zgrzeszyć. Duch Święty w znaczeniu boskiego serca i boskiej woli, gdyby był w nas obecny, nie uniemożliwiłby nam zgrzeszenie. Ale jeszcze go nie mamy, ale naukę będziemy, dlatego zauważmy, jak Bóg to pięknie przygotował. W wieku tysiąclecia ludzkość, czy będzie chciała, czy nie będzie chciała, pozna prawdę. Pamiętamy objawienie na końcu? Że kto chce, niech przychodzi i bierze żywota, wodę żywota darmo. Bo dzisiaj wieku Ewangelii nie jest za darmo. Dzisiaj wieku Ewangelii trzeba się poświęcić. Bóg tylko swoim daje prawdę. A ceną jest poświęcenie. Natomiast w wieku tysiąclecia nie będzie dawał za cenę poświęcenia. Dlaczego? No bo ci, którzy w swoim życiu nie podejmą tego czegoś, poświęcenia, no to nigdy by nie otrzymali prawdy. A jakby nie otrzymali prawdy, nie byłoby podstaw do skazania ich na wtórną śmierć. Więc mówi, czy chcesz, czy nie chcesz, za darmo przychodzisz. Wierzysz, ja tak sprawię, że prawda zaleje świat jak wody, oceany, czy będziesz chciał, czy nie. Nawet jak będziesz głupi, to i tak nie zbłądzisz. Nawet dla głupiego to będzie dostępne i tak podane, że będzie oczywiste. I jeżeli przeciwko temu nie postąpisz zgodnie z tym, będziesz miał Ducha Świętego, będziesz miał Ducha Świętego w sensie mojej nauki, mojej prawdy i przeciwko temu zgrzeszysz. To tak wybiegam do wieku tysiąclecia, prawda? Ale to tak, żebyśmy zrozumieli ideę grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Nie jest wcale trudno taki grzech popełnić. Nie jest trudno. To tylko wystarczy wiedzieć i postąpić inaczej niż się wie. Wracamy w takim razie do naszego tematu, bo tak trochę z tym Duchem Świętym odszedłem. Według listu Pawła do Żydów, mam na myśli 6 rozdział, grzech na śmierć może przyjść w dwóch formach. Pierwsza ta forma jest opisana w 6 rozdziale 4-6 i właśnie tam do niej przejdziemy. Czyli przechodzimy do Żydów. 6 rozdział od 4-6. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdyby odpadli powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko, albo na hańbę, albo na wzgardę, zależnie jakie tłumaczenie byśmy wzięli. Ja dziś od 2 lat używam nowego przykładu, bo do tej pory używałem gdańskiego, ale w tylu wersetach po prostu nie rozumiem treści przykładu gdańskiego, że przestanę się męczyć, bo chcę mieć tylko przekład, który będzie chociaż zrozumiały do mnie w języku polskim. Natomiast jeśli tam, gdzie jest błędnie przetłumaczony, to będę wprowadzał korekty, prawda? A w przykładzie gdańskim muszę wprowadzać korekty tam, gdzie jest ewentualny błąd w tłumaczeniu, bo przecież nie ma doskonałych przykładów. I jeszcze muszę poprawiać z wyrażenia, których nie rozumiem, staropolskie, więc miałem za dużo białego koloru i wpisywania różnych innych, więc wezmę przykład taki, który tylko będzie poprawiany tam, gdzie jest niedokładnie przetłumaczone. Pierwsza forma grzechu to upadek moralny, popadnięcie w grzeszne praktyki, oddanie się natrętnym grzechom, które nie chcą się od nas, że tak brzydko powiem, odczepić. To jest zaprzestanie odpierania przeciwnika i jego uczynków. Niekorzystanie z łaski Boga w Chrystusie, który chce nas uwolnić z niewoli grzechu, na przykład przez nieszukanie u Boga, u Chrystusa pomocy w chwili, gdy przychodzi pokusa. Jest taki tekst, prawda, że da nam siłę Bóg w chwili, kiedy będziemy wystawieni na pokusę i jeżeli pokusa czujemy, że zbliża się moment, w którym możemy upaść, znamy siebie, znamy naszego starego Adama i jego ułomności. Jeżeli czujemy, wiemy, że zbliża się moment, jakaś sytuacja, okazja, wszystko jedno, jaka to by nie była, każdy ma specyficzne tylko dla siebie, to wtedy powinniśmy, żeby nie zgrzeszyć, prosić Boga i Jezusa o pomoc w tym momencie, w tej sekundzie. Ale my często tego nie robimy. Dlaczego? No bo lubimy zaspokoić starego Adama. Zbliża się ten moment i my wcale nie szukamy w tym sekundzie pomocy u Boga i Jezusa, tylko jak gdyby wystawiamy się na upadek. No tak nie szukamy, to też nie dostajemy. Dopiero gdybyśmy w tej sekundzie, w tej albo kilka sekund wcześniej w umyśle zwrócili się do Boga z prośbą o pomoc, żeby nas wzmocnił i żebyśmy nie ulegli w tym momencie temu czemuś, to taką pomoc byśmy otrzymali. Zobaczmy, jakie warunki muszą być spełnione w wieku Ewangelii, aby ktokolwiek poszedł na wtórną śmierć. O te warunki, które przed chwilą wyczytałem z tego Żydów 6:4-6. Pierwszy z nich to ci, którzy zostali raz oświeceni. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, i teraz 5 takich elementów rozważymy, żeby tych po upadku odnowić ku pokucie. Pierwszy taki element to, że zostali oni oświeceni. To znaczy, że trzeba wcześniej zostać oświeconym na temat prawdy jako takiej. A szczególnie w odniesieniu do kwestii grzechu, który się popełnia. Nie można bez prawdy na dany temat, w którym upadamy, popełnić takiego grzechu. Efezów 5:8. Zajrzyjmy. Efezów 5:8. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, nie znaliście prawdy, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Byłeś w ciemności, nie postępowałeś zgodnie ze światem, bo go nie znałeś. Teraz jesteś w światłości, więc postępuj jako dziecko światłości. Taki masz obowiązek. Czyli otrzymujesz oświecenie w dowolnej kwestii, w dowolnej sprawie. Masz zgodnie z tym oświeceniem postępować. Tu chodzi po prostu o informację na dany temat, którego dotyczy nasze postępowanie. Można powiedzieć taki najbardziej pierwszy próg. Bo te błogosławieństwa będą się coraz bardziej zwiększały. Każde następne błogosławieństwo będzie większym od tego poprzedniego. I jak ktoś tych pięć dostąpi i potem odpadnie, pójdzie w grzech, on już się nie odnowi. Drugie błogosławieństwo z tego wersetu, to co jest powiedziane, że oni zakosztowali daru niebiańskiego albo niebieskiego. Zakosztowali daru niebiańskiego. Co się tutaj kryje w tym darze niebiańskim? Co jest niebiańskim darem, którego zakosztowuje chrześcijanin, to raczej na początku swojej drogi? Jest to usprawiedliwienie z wiary. To usprawiedliwienie tymczasowe. Kiedy okazujemy pokutę i wiarę w naszego Pana. Jak pamiętamy z cieni przybytku, gdy ktoś w nominalnego chrześcijaństwa okazywał pokutę, to wtedy z obozu wychodził przed szereg i dochodził dzięki pokucie do samej bramy. Mówię o wieku Ewangelii, prawda? O tym okresie czasu, kiedy Bóg wyszukiwał maluszkie statko. Więc ci, którzy byli w obozie, to znaczy, że oni nawet nie pokutowali. Nominalne chrześcijaństwo nawet nie pokutuje. Bo jakby już pokutował, to byś stanął przed bramą. Ale brama zamknięta. Bramą jest nasz Pan. Teraz, żeby przez tą bramę wejść na dziedziniec i stać się tymczasowo, tak, lewitą, tymczasowo usprawiedliwionym z wiary, gotowym ewentualnie do poświęcenia w następnych etapach, to trzeba uwierzyć w naszego Pana. Trzeba dotrzeć z naszym Panu tego, który umarł za mnie. Wszystko jedno, czy będzie to rozumiał jako okup, czy nie będzie tego rozumiał jako okupu, on musi przeżyć to w sercu. Bo wiadomo, że w przeszłości ludzie nie rozumieli, prawda, tego okupu i tak dalej, równoważnej ceny, ale to musi być odczucie w sercu czegoś, co równoważne jest temu, że on wiedział, że Jezus za niego umarł i dzięki temu on może się do Boga jednak przybliżyć. Czyli po kazaniu pokuty, która przyprowadza pod samą bramę i po uwierzeniu w Jezusa, co sprawia, że brama się otwiera, wchodziło się na dziedziniec do stanu usprawiedliwienia tymczasowego z wiary. To jest to właśnie dar niebiański. To jest ten właśnie dar niebiański, którego zakosztowaliśmy, którego trzeba najpierw też zakosztować. I jeszcze są potem trzy kolejne etapy, prawda? To za chwilę do nich przejdziemy, ale Rzymian 5:1 mówi akurat o tych na tym etapie. Znamy Rzymian 5:1. Gdzie mamy napisane, usprawiedliwieni tędy będąc z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak, tymczasowo usprawiedliwieni. Usprawiedliwieni tędy będąc z wiary, pokój mamy z Bogiem, no bo to już jest, tak wiemy, grzechy zostały przebaczone i Bóg przyjmuje takiego grzesznika do społeczności z sobą. Nic więcej na razie tam nie ma, bo nie jest to jeszcze jednostka poświęcona. Trzecie błogosławieństwo z tego listu to stali się uczestnikami Ducha Świętego. Co się kryje pod tym, że oni się stali uczestnikami Ducha Świętego? To spłodzenie z Ducha. Spłodzenie z Ducha, co oznacza uprzednie dostąpienie usprawiedliwienia ożywionego, które zdejmuje wyrok adamowy. Bo Bóg nigdy z Ducha nie spłodził osoby, która w Jego oczach nie była doskonała. Wobec tego spłodzenie z Ducha mogło nastąpić dopiero wtedy, kiedy Bóg zdjął wyrok adamowy, czyli przypisał zasługę naszego Pana temu komuś, ale Bóg nie przepisywał, zanim w sercu nie doszło do poświęcenia. Więc Bóg patrzył na lewitę, apostoł do tych lewitów pisał, prawda, żeby przychodzić dalej, proszę was wtedy bracia, przez litości Boże, znowu właśnie przez to usprawiedliwienie, które macie, idźcie dalej, poświęcajcie się. I gdy Bóg w sercu zauważył takie poświęcenie u takiej jednostki, na podstawie przeżyć jego serca, to mogło być na przykład, gdy on szedł ulicą, to mogło być na przykład, gdy on siedział w domu i rozmyślał o Bogu, to mogło być w przelocie czasami, prawda, ale wtedy, kiedy w jego sercu doszła ta chęć, że on się chce Bogu oddać i chce żyć od tej pory dla Niego, to gdy takie poświęcenie się pojawiło, Bóg przypisywał mu zasługę naszego Pana, zdejmował wyrok adamowy i spłacał go z Ducha. No, natychmiast, prawda? Sekunda, dwie sekundy, ale w takiej kolejności, bo spłodzenie z Ducha nie może dotyczyć kogoś, kto jest z boskiego punktu widzenia niedoskonały, obciążony klątwą. Musiał być doskonały. Co zresztą, o właśnie, daleko nie musimy szukać. Jeżeli ktoś nie zamknął Rzymian 5 rozdział, to na tej samej stronie powinien mieć Rzymian 6 rozdział. W mojej Biblii jest na tej samej stronie 6 rozdział, a mam werset 7. Zauważmy, tu mamy, tam było usprawiedliwienie tymczasowe, 5:1. Usprawiedliwieni wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem, a w 6:7 mamy już ożywione usprawiedliwienie. Jak tych dwóch etapów się nie rozumie, to świadkowie Jehowy z tym wersetem dochodzą do przedziwnych wniosków, prawda? Bo co tu pisze? Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Myślą, że chodzi o śmierć jaką fizyczną. Kto umarł, do grobu poszedł, uwolniony jest od grzechu. Śmierć nie uwalnia nikogo z grzechu. Oczywiście jak ktoś umrze, no to wtedy nie jest grzesznikiem, dlatego że go nie ma, a nie dlatego, że jest uwolniony od grzechu. Jak tylko Bóg go wzbudziłby z grobu i zbudzi go, to był nadal takim samym grzesznikiem, jak umierał, więc śmierć nie uwalnia nikogo. Ta śmierć tutaj to jest śmierć dla siebie i świata. Kto bowiem umarł, poświęcił się, umarł dla siebie i świata, uwolniony jest od grzechu. To jest, mamy koronny dowód na to, że usprawiedliwienie ożywione zdejmuje wyrok Adamowy. Uwolniony jest od grzechu, ponieważ zdjęty jest z niego wyrok Adamowy. Umarł dla siebie i świata, a zaczął żyć dla Boga. Więc wtedy, kiedy umarł, poświęcił się w sercu swoim Bogu, nie chodzi o akt zanurzenia, bo ten może być później i z dużym opóźnieniem, chodzi o to serce, uwolniony jest od grzechu, tego Adamowego. Wyrok jest cofnięty i on jest przed Bogiem, staje jako doskonała jednostka i wchodzi, właśnie otrzymuje spodzenie z ducha i wchodzi do tego Mesjasza szeroko rozumianego, Chrystusa głowy i ciała. Zobaczmy do Żydów 3:1-14. Właśnie Żydów 3:1-14 mówi o tym współuczestniczeniu w tym niebieskim powołaniu. Żydów 3:1-14. Najpierw 1. Przetoż, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Zauważmy, współuczestnicy powołania niebieskiego. To są ci, którzy są na tym trzecim etapie, albo wręcz po trzecim etapie. Już dostąpili trzeciego błogosławieństwa. A 14 werset. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Przechodzimy do czwartego błogosławieństwa, tak? Z Żydów 6:4-6, przypominam, bo tam jesteśmy w tej chwili. Podane jest, że czwarte błogosławieństwo to oni zakosztowali Słowa Bożego. Zakosztowali Słowa Bożego. Co się tutaj kryje? Zrozumienie i ocena głębokich rzeczy boskiego planu. Bóg nie daje nie swoim dzieciom poznać tajemnicę swojego planu. Czy ktoś z obywatelstwa, jak jesteśmy w rodzinach, czy ktoś z obywatelstwa, mając różne sprawy, no tylko rodzinne, idzie i mówi o tych sprawach rodzinnych innym? Są pewne rzeczy, o których można powiedzieć innym, dotyczących naszej rodziny, bo na przykład, że dziecko urodziło, że można czasami o pewnym problemie powiedzieć, że o taki problem mam z dzieckiem, to może ktoś coś poradzi. Ale pewne rzeczy są, których nigdy nie powiemy obcym. I Bóg też ma pewne rzeczy, których nigdy nie powie obcym, a swoim powie. Pamiętamy w objawieniu, kiedy mamy powiedziane o tym zwojach księgi, które zapieczętowane one były i były zapisane w środku i były zapisane na zewnątrz. To, co jest napisane na zewnątrz, są to podstawowe elementy boskiego słowa, które, jeżeli jesteś chrześcijaninem i cokolwiek się interesujesz sprawami Boga, możesz zrozumieć, nawet bez poświęcenia. To jest na zewnątrz napisane. Tak jak listonosz, który niesie przesyłkę do kogoś, czyta, co jest na zewnątrz. Adres, prawda? Jakby ktoś napisał, bo byłby na tyle nierozsądny, napisałby na zewnętrznej koperencie coś takiego bardziej intymnego, prywatnego, to też by listonosz przeczytał. No ale my te rzeczy do listów kładamy, prawda? Jeżeli listonosz nie pogwałci naszej woli i pieczęci nie zerwie, to on tylko zobaczy to, co chcieliśmy, żeby on zobaczył. Adres, nadawcę, może coś tam ewentualnie jeszcze na przykład doręczyć do rąk własnych, może chcielibyśmy, żeby o tym też przeczytał. Ale w list w środku jest zamknięty, tak samo Bóg. Zatem ocena jest znajomość głębokich boskich rzeczy oznacza, że to nie jest rzecz przypadkowa. Że Bóg objawił, bo traktuje nas za swoich. To jest zresztą jeden ze świadectw Ducha Świętego, prawda? Mamy ich 7 i wśród tych 7 świadectw Ducha Świętego, czyli dowodów, że jesteśmy dziećmi Bożymi, jest także ten punkt. Zobaczmy do 1 Koryntów 2 rozdziału, żeby sobie to przypomnieć, że tak naprawdę jest. 1 Koryntów 2, od 7-14. Spory fragment, ale szybko go przeczytam. Głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. I teraz zauważmy, jak jego argumentacja swój i nie swój. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Czyli argumentuje, kto z ludzi wie, co należy do sfery ludzkiej? No inny człowiek, bo on jest z tej samej rodziny ludzkiej. Pies na przykład nie będzie wiedział o rzeczach, które są typowe dla człowieka. Chociaż jest pies miłym stworzeniem i przyjacielem człowieka, zawsze może być dla Pana miłym, ale ogonkiem, to nie pogadamy z nim o naszych utrapieniach, zmartwieniach, nie poradzimy się. Nawet jakbyśmy mieli wielki problem i chcielibyśmy o radę, to on tylko się uśmiechnie do nas swoim miłym pyszczkiem i pozostaniemy bez odpowiedzi, bo on nie jest z tego poziomu. Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Zobaczmy to po argumentacji, że tylko człowiek może zrozumieć człowieka i to, co dotyczy spraw ludzkich. I potem, bo tak samo jest ze sprawami Bożymi, tylko Duch Boży. Czyli co? Tylko Bóg, no i inni bogowie? No nie, okazuje się, że nie tylko Bóg i inni bogowie, no bo innych bogów za dużo nie mamy, jest nasz Pan. Może jeszcze by tam włożyć aniołów, gdybyśmy rozszerzyli, że Bóg to ktoś potężny, prawda? No ale okazuje się, że tego Ducha Bożego można także mieć w ciele. Że ten Duch Boży jest, nie jest typowy tylko dla istot duchowych, potężnych, ale także dla ludzkich. A myśmy otrzymali nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. I potem jeszcze podsumowuje to bardzo pięknie. Ale człowiek zmysłowy, nie ma to na myśli oczywiście człowieka zmysłowego, jakiegoś grzesznika, który tam ladacznic i tak dalej. Zmysłowy, czyli cielesny, niepoświęcony. Człowiek, który nie poświęcił się Bogu i który nie jest z rodziny Bożej. Takim normalnym człowiekiem jest tego świata, potomkiem Adama i nic więcej. Nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Dlaczego? Bo są dla niego głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Poprzez Ducha Bożego, którego się ma. Ale jak się go nie ma, to się go nie rozsądza. Czasami bywa, tak jak mówimy o różnych sprawach boskiego planu, to niektórzy, prawda, reagują to, tak jak to Brzozowski napisał w pewnym miejscu, że prawda jest dla wielu ludzi bardziej dziwna niż fikcja. Pójdź, przyjdź do niego, opowiedz mu jakąś bajkę, jakąś wymyśloną rzecz, zaraz mu wierzy. A powiesz mu prawdę, fragmenty prawdy boskiego planu, jak trudno im to jakoś przyjąć. Tak to się nie zgadza z ich sposobem myślenia, z ich teoriami, które mają rozwinięte. Tak to jest sprzeczne, tak to jest przeciwne. Piękne, a jednocześnie budzi często jakieś takie niezrozumiałe reakcje. No i piąta rzecz, wracamy znowu do naszego, piąta rzecz, której oni mają zakosztować, to ci, którzy dopiero po tych pięciu rzeczach, jak odpadną, to już nie mogą się odnowić ku pokucie. Piąta rzecz to są tak zwane cudowne moce przyszłego wieku. On także doświadczył, tak, doświadczają cudownych mocy przyszłego wieku. Co się kryje w tych cudownych mocach przyszłego wieku? Zrozumienie i ocena przywileju stania się jednym z królów i kapłanów wieku tysiąclecia. Właśnie członków ciała Chrystusowego, bo oni byli przygotowywani. I znowu, czy on to rozumiał, czy on to nie rozumiał, dokładnie, ale na podstawie nauk Nowego Testamentu każdy z nich wiedział, chociaż nie dał szczegółów, to chociażby Jan, jak napisał, nie wiadomo jeszcze, jakimi będziemy, ale wiemy, że będziemy tacy jak on. Bo się, tak, kiedy on się objawi, to i my będziemy zabrani, będziemy z nim razem. Nawet ich nie znali szczegółów. Nie wiedzieli, co to będzie za natura, czy boska, czy duchowa. To nie ma znaczenia. Szczegóły są nieważne. Ich serce pragnęło być z naszym Panem, razem z Nim, tam w domu Ojca. Nawet jeżeli nie wiedzieli, czy to będzie jakaś natura, czy to będzie, bo wiemy, że w wieku Ewangelii znajomość prawdy co do szczegółów nie była zbyt szeroka. W wieku Ewangelii to ludzie, bracia, ci, którzy żyli, mogli tylko komentować poszczególne wersety biblijne. No bo otwierali, czytali tekst biblijny i próbowali kazania na tych opierać w wersetach biblijnych. No i bardzo często były to zacne kazania. Ja mam w domu kilka tomów różnych kazań, na przykład Spurgeona, tego prawda, baptyjskiego kaznodziei. I on wiele wersetów, psalmów, no piękne rzeczy. Ja czasami nawet sięgam i też korzystam z wykładów biorę, prawda. Łączę je z Bartem Johnsonem i z Bartem Russellem. Więc, ale oni tylko mogli komentować poszczególne wersety. Dopiero musiała przyjść parauzja i brat Russell, który podał co? Boski plan wieków. Czyli okazuje się, że jest jakiś plan. I wtedy poszczególne wersety same w sobie, które mogą czasami niezrozumiałe oderwane, w tym planie znajdują swoje miejsce. Dlatego, gdy pojawił się boski plan wieków, trzeba było już jakiegoś nauczyciela. Ktoś, kto będzie te wersety porozrzucane i czasami nawet sprzeczne albo niezwiązane ze sobą łączył. Wcześniej to nie było potrzebne. Dlatego też wcześniej pamiętamy, 6 dni manny sobie każdy zbierał sama, 7 dnia była blokada. Nie wolno zbierać manny sam, bo 7 dnia od parauzji. Manna miała, nauki miała być podawane nie poprzez każdego człowieka, który sobie otworzy Biblię i sobie próbuje czytać ten werset i coś tam na temat tego wersetu, bo jemu nie groziło popadnięcie w błąd, ponieważ nie było żadnego boskiego planu. Oni nie byli w stanie. Nie było takich mocnych braci, to nie wina tych braci, tylko tego, że w boskim planie nie przyszedł jeszcze czas, żeby objawić tę prawdę. Więc oni opierali się, dlatego czasami możemy na nich patrzeć, na tych braci, jako o, oni tak sobiutko wiedzieli, tak mówili błędnie, ale oni nie znali boskiego planu wieków. Nie mieli tego klucza do tego systemu, więc patrzył na werset i próbował z tego wersetu coś wyciągnąć. I tak bardzo wiele rzeczy zacnych potrafili wyciągnąć. Trzeba ich podziwiać za to, co w tamtym czasie, nie mając boskiego planu zarysowanego tak, jak my mamy, prawda, w tej chwili, że oni w ogóle potrafili tak się rozwijać i tyle rzeczy pozostawić na piśmie do dzisiaj, które możemy czytać. Więc może, żeby udowodnić te moce przyszłego wieku, że one, mówię, nawet w wieku Ewangelii, chociaż nie znali szczegółów, to oni wiedzieli o tych sprawach, bo to jest napisane w sposób jasny, prosty. 1 Koryntów 6,2. Na podstawie tego każdy mógł wiedzieć, że Bóg przygotowuje go do czegoś w przyszłości. 1 Koryntów 6,2. O, to jest drugi, przepraszam, szukamy pierwszego. 1:6:2. Czy nie wiecie, iż święci świat będą sądzić? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Już tu Paweł pisze, no i chyba nikt z wieku Ewangelii nie miał wątpliwości, że chociaż nie wiedział, co to będzie, jaki to będzie urząd sędziowski, gdzie oni to będą robić, ale kiedyś w przyszłości my będziemy sądzili świat. Oni to czytali. Nie musieli rozumieć szczegółów. Wiedzieli, że są przygotowani. To jest ta moc przyszłego wieku. Przygotowani do pewnej roli, do pewnej funkcji w przyszłości. I oni to sobie zdawali i bez szczegółów wiedzieli, że coś takiego będzie się działo z nimi. Również 1 Koryntów 4,8, czyli lekko do tyłu. Już jesteście nasyceni, tam pewne wyrzuty czyni apostoł Paweł, już wzbogaciliście się, bez nas staliście się królami, prawda? Obyście byli królami, abyśmy i wy wespół z wami królowali. Znowu wiedzieli o tym, że jednak na jakichś królów są przysposabiani. Nawet jak nie wiedzieli, o co dokładnie w tym chodzi, no Bóg im nie podawał. Bóg Abrahamowi nie podał wiele szczegółów, prawda, i nie wcale mu to nie było potrzebne. Jak mu kazał syna ofiarować Izaaka, to on był gotowy ofiarować na podstawie skąpej informacji, jaką miał w boskim planie, wierzył, bo tak mamy napisane w Nowym Testamencie, że nawet jak on Izaaka zabije i złoży w ofierze, to Bóg go zbudzi z martwych. Tak mamy tam Paweł go mówi, prawda, wierząc, że Bóg go zbudzi z martwych, czyli jaka potężna wiara, jak niewiele wiedział, a jaka potężna wiara u Abrahama, że jak każesz zabić, to zabiję, ale ty go wzbudzisz, bo przecież obietnicę przez niego masz realizować, więc ja wierzę, że ty masz sposób go znowu przywołać do życia. Chociaż niczego takiego wcześniej Abraham nie widział. Bo nasz Pan jeszcze nawet tych trzech cudów, prawda, nie pokazał, bo trzy osoby Bóg, nasz Pan zbudził, ale to w pierwszym adwencie, Abraham żył wcześniej. I jeszcze 2 Piotra 1,4. Zajrzyjmy do 2 Piotra 1,4. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Drogie i największe obietnice, bez szczegółów, ale coś, jakieś obietnice wspaniałe, i jeszcze, że przez nie staniecie się uczestnikami boskiej natury. Nie potrzeba było rozumieć szczegółów. Moce przyszłego wieku. To było coś, do czego oni byli. Oni na to liczyli, na to czekali. Cokolwiek by to nie miało być. I to są te pięć błogosławieństw. I dopiero gdy spełniamy tych pięć błogosławieństw wieku Ewangelii, można pójść na wtórną śmierć. Na pewno tych warunków nie spełniają ci, którzy spotykają świadków Jehowy na ulicach, porozmawiają z nimi, ale nie przyjmą ich wykładni Biblii. Nawet gdybyśmy założyli, że ich wykładnia Biblii jest bardzo, bardzo czysta i prawdziwa, to i tak to nie wystarcza, żeby po odrzuceniu tej wykładni, tego oni twierdzą, że oni przyjdą raz, drugi, trzeci i ktoś do końca życia nie przyjmie ich głoszenia, no to już zasłużył na wtórną śmierć. To jest niemożliwe. Te pięć błogosławień trzeba przeżyć. Trzeba ich dostąpić, a potem jeszcze odpaść. Tak? Odpaść. Innymi słowy, do zagrożonej grupy należą bardzo zaawansowani chrześcijanie tylko, którzy w razie stałego upadania idą na wtórną śmierć, bo grzesząc po tych błogosławieństwach, po tych pięciu błogosławieństwach, nie mogą odnowić się ku pokucie. Nie są w stanie już pokutować. To tu się chwilę zatrzymam przy tym. To jest bardzo dobry sprawdzian dla każdego z nas. Jeżeli popełnimy dowolną rzecz, dowolny grzech, nawet drobną sprawę, popełnimy jakiś błąd, postąpimy niewłaściwie, wszystko jedno, w naszych relacjach rodzinnych, z braćmi, czy z ludźmi tego świata, nie ma to znaczenia. Bo każde naruszenie zasad sprawiedliwości jest grzechem. Wiemy, że grzech ma bardzo krótką definicję. Grzech to naruszenie sprawiedliwości. Każdy, kto naruszy sprawiedliwość, zgrzeszył. I teraz powinien co, zostawić to? No nie. Powinien pokutować. Więc jeżeli odczuwamy chęć do pokuty, to znaczy, że jesteśmy w dobrym stanie serca. Dobry chrześcijanin to nie taki chrześcijanin, który nie grzeszy i który nie upada, bo każdy upada. A nawet dobry chrześcijanin to nie jest ten, który rzadko upada. On może upadać bardzo często, nie ma znaczenia, ile razy upada. Nie ma znaczenia kaliber grzechu, jaki popełnia. Liczy się postawa po upadku. Czy jest nam żal i chcemy się od tego, z tego podnieść? My jesteśmy gotowi pokutować, żałować i przeprosić za to, co zrobiliśmy? Czy też takiego pragnienia w nas nie ma? Zobaczmy, co tu pisze, prawda? Paweł napisał, że ci, którzy odpadną, nie mogą odnowić się po pokucie. On już nawet nie mówi o tym, że wykorzystali udział w okupie, że to już sprawiedliwość i więcej im nie da. Po prostu nie można ich doprowadzić do pokuty. Brak chęci do pokuty to znak złego stanu serca. Tak jak jest nim brak chęci przeproszenia za zło, które wobec kogoś popełniliśmy. To znaczy, że nasz stan jest zatwardziały. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Osoba taka jest przyrównana przez Piotra do świni, która tak wraca i tarza się w błocie. Nie będę czytał, ale wiem, 2 Piotra 2,22. Bo w ten sposób dajemy dowód, że w sercu nie mamy prawdziwej miłości do prawdy, do czystości, do sprawiedliwości. Że ponad wszystko kochamy swoje błędy, swoje brudy, swoje nieprawości, bo są moje. A jak moje, no to dobre. Nawet jak złe, to i tak dobre. Biblia mówi o grzechu na śmierć jako czymś jednorazowym. O popełnić grzech na śmierć, nie można go odnowić do pokuty. Ale z opisu tych pięciu stanów, które sobie przed chwilą omówiliśmy, przez jakie trzeba przejść, żeby następnie po tych pięciu stanach odpaść i taki grzech popełnić, oczywiste jest, że musi to być długi proces. Długi proces wielokrotnego grzeszenia. Nie można tak po prostu potknąć się i upaść od razu grzechem na którą śmierć. Dochodzimy do tego grzechu etapami. Stopniowo odsuwając się w sercu od Boga ku własnym grzechom, własnym błędom, własnym teoriom, własnym metodom postępowania. Innymi słowy, nie istnieją, jak to mówi Kościół nominalny, katolicki, tak zwane grzechy śmiertelne. O, samobójstwo ktoś popełnił, grzech śmiertelny. Nie ma takiego czegoś jak grzech śmiertelny, jedna rzecz. Nie ma grzechu, którego jednorazowe popełnienie ściąga na siebie karę śmierci. To nie kaliber grzechu decyduje o karze, gdyż kara za każdy grzech jest taka sama, śmierć. Decydująca jest nasza świadomość w chwili jego popełniania i postawa po popełnieniu. Pokutujemy czy też nie. Drugie źródło grzechu na śmierć podane jest w Żydów, ale w 10 rozdziale. Przechodzimy do drugiego źródła. Czyli Żydów 10 rozdział 26 do 31. Przeczytamy sobie ten dłuższy fragment. 26 już czytałem jako sam, ale zacznę od niego i pójdziemy dalej. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Nasze grzechy, własne, prywatne, już nie ma. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i kar ognia, który stawi przeciwników. Kto złamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ile stroższej kary sądzicie, godzien jest ten, który, teraz to da ciekawsze dla nas werset, na nim się zatrzymamy chwilę, ten, kto Syna Bożego podeptał, i za pospolitą uznał krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. I tu mamy do 31, czyli jeszcze dwa. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Ten Bóg żywy to Bóg, który kieruje się zasadą sprawiedliwości. Kiedy już skończy się działanie naszego Pana wobec nas, może dlatego właśnie, że nie korzystaliśmy z jego usługi. Pamiętam, jak nasz Pan powiedział, że zgódź się z przeciwnikiem swoim, z Bogiem, z boskim prawem, dopóki jesteś z nim w drodze. Czyli dopóki działa wobec ciebie boskie miłosierdzie, dopóki boski plan przewiduje takie, a nie inne ciebie traktowanie. Z tego wynika, że jak w drodze się nie pogodzimy z boską sprawiedliwością, to potem ona nas wtrąci tam, gdzie trzeba. To jest właśnie ten Bóg żywy, boska sprawiedliwość, kiedy już przestaniemy być w drodze. Gdy skończy się czas dla nas do podjęcia reformy. Mamy tutaj trzy formy grzechu, z których dwie pierwsze to kwestie doktrynalne, a ostatnia moralna. Zauważyliśmy tak, mówię, mam na myśli werset 29. Bo on tutaj mówi o zakonie Mojżesza, porównuje, mówi o karach już w zakonie mojżeszowym przewidzianych, a potem mówi, o ileż sroższej kary jest godzien ten, który, i wymienia trzy rzeczy, ten, który mógłby zrobić. Pierwsze to to, że on depcze Syna Bożego, czyli deptanie Syna Bożego to pierwsza rzecz, jaką może ktoś zrobić. Czyli odrzuca naszego Pana jako tego, który za niego umarł, jako jedyną drogę powrotu do Boga. Jest to możliwe, ponieważ o tym pisze Biblia, że wśród chrześcijan takie rzeczy się zdarzały już wtedy, bo Paweł pisał, tak to będzie Piotr, nie Paweł, Piotr pisał to już wtedy na początku wieku Ewangelii. 2 Piotra 2:1. Zobaczmy do 2 Piotra 2:1. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. Będą się zapierać Pana, który ich odkupił. A Judy 4, zajrzyjmy do Judy 4, wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Zapierają się. Depczą Syna Bożego. Druga kwestia, także doktrynalna, to uznanie krwi przymierza, przez którą ktoś został uświęcony, za pospolitą. W naszych czasach, jak tutaj dzisiaj siedzimy, kiedy nie ma już nowych stworzeń wśród nas, oznacza to uznanie śmierci naszego Pana, no i krwi, którą On przelał umierając, za pospolitą. Czyli Jezus umarł tak jak każdy inny człowiek. No nie, Jezus nie umarł tak jak każdy inny człowiek. Każdy inny człowiek umiera, bo jest grzeszny, czyli umiera, bo wyrok na niego został wydany i po prostu umiera jako przestępca boskiego prawa. Nasz Pan nie umarł jak każdy inny człowiek. Dlatego to tutaj On tutaj ma na myśli, że ma krew naszego Pana za pospolitą, czyli no umieramy wszyscy i to nasz Pan umarł. No nie, nie, nie. Nasz Pan nie umarł jako przestępca boskiego prawa. Jeżeli ktoś nie dostrzega tego śmierci, tej czystości, tejże ofiary, jaką On tą śmiercią dał, to w ten sposób uznaje tą krew przymierza, zauważmy, przez którą został uświęcony, czyli znowu uświęcony, doprowadzony do stanu doskonałego. Pamiętamy? Przypisanie zasługi naszego Pana. Tamten werset, kto umarł grzechowi, prawda? Czyli to się poświęcił. Jeszcze kto umarł, to umarł grzechowi, prawda? Grzech jest został z niego zdjęty, to było chyba Rzymian 6:7, jak cytowaliśmy. Znowu, uznaje krew przymierza, przez którą został uświęcony, doprowadzony do stanu doskonałego, zdjęty wyrok Adamowy, i on w tą krew potem nie widzi, że ona jest jakaś inna niż innego człowieka, który by umierał. To się oczywiście wiązało w tamtych czasach od razu z odrzuceniem udziału w ofierze za grzech, no bo on wtedy uważał, że jeżeli to nie była krew taka niezwykła, taka, która stawiała człowieka na doskonałym przed Bogiem poziomie, to on nie widział siebie w koźle pańskim, odrzucał, że jego ofiara jest taka sama jak ofiara naszego Pana. To się wiązało z kwestiami doktrynalnymi. W tej chwili nie ma to znaczenia, bo krzątków kościoła już nie ma. W tej chwili dla nas, jak tu siedzimy, niesłodzonych z ducha, oznacza to uznawanie śmierci naszego Pana, krwi naszego Pana za pospolitą. Taką, jaką każdy inny umiera. Śmierć naszego Pana była niezwykłą, jedyną w swoim rodzaju, niezasłużoną śmiercią. I trzeci punkt, już moralny, znieważył ducha łaski. W angielskim dokładnie w jednym przykładzie znalazłem, postępował wbrew duchowi łaski. Bardzo ładne tłumaczenie, bo pokazuje, o co chodzi. Tenże duch łaski to nic innego właśnie jak duch Boży, który w nim do pewnego stopnia się zagościł. Bo żadny poświęcony nie poświęca się i nie grzeszy od razu, tak? Wielkimi grzeszami. Bo wiemy, że na początku jest entuzjazm, oddanie dla Pana, czy to w młodszym wieku, czy w starszym wieku. Więc osoba, która się poświęca, to wiadomo, że ona nie poświęca się i zaraz nie idzie w kierunku zła. Tylko, że po pewnym czasie to się zawsze dzieje, prawda? Dlatego też zwykle początki naszego poświęcenia są bardziej entuzjastyczne i pełne gorliwości, potem słabniemy i to jest, w tym właśnie polega problem. Że poświęceni nie są w stanie wytrwać do końca. Pojawiają się różnego rodzaju trudności, przeszkody, doświadczenia, no i one stępiają ich gorliwość, entuzjazm i do końca nie wytrwają, dadzą się odprowadzić w tą czy tą stronę. Więc to znieważanie ducha łaski oznacza postępowanie wbrew duchowi łaski, który ten ktoś już nabył. Postępowanie niezgodne z tym duchem łaski, kwestia moralna. Niewierność w realizowaniu ślubów poświęcenia. Właśnie, bo tu mamy tak powiązanie. Dwa elementy doktrynalne, prawda, nauki i trzeci, znieważanie ducha łaski w postępowaniu wbrew. Bo zwykle tak bywa, że jeden upadek pociąga za sobą drugi upadek. Niewierność w realizowaniu ślubów poświęcenia, czyli kwestia moralna, nie postępowanie nie postępowanie zgodnie z duchem łaski, zgodnie z tym, co się w nas rozwija, tylko sprzeciwianie się w pewnych przypadkach, tam, gdzie mamy nasz własny interes. Pamiętajmy, że nikt się nie sprzeciwia dla samego sprzeciwiania. Sprzeciwiamy się wtedy duchowi łaski, kiedy nasz stary Adam chce inaczej. Prawda, duch prawdy, jakiego mamy, podpowiadałby inaczej, ale my to lekceważymy. I wiemy, że to lekceważymy. Ja się często tutaj przywołuję studenta, który czeka, który zbliża się jego egzamin. I czy student nie wie, że jak ma egzamin za miesiąc, za dwa albo za pół roku, to on się powinien przygotowywać? Wie. Czy student zawsze się przygotowuje? No nie zawsze. Czasami bardzo miło chodzi po pubach, rozrywki różne, dużo ma czasu i może trzy dni przed egzaminem, a czasami nawet nie i to. Czy on nie wie, że siedzi w pubie, a powinien się może uczyć? On to wie. On sobie to lekceważy. I potem jak dochodzi do egzaminu i on siada na egzaminie, to co? On chce udzielać złych odpowiedzi? Nie. On chce udzielać dobrych odpowiedzi. Mało tego, on się stara najlepiej jak może. No ale co on może wykrzesać z siebie po takim postępowaniu wcześniejszym? A czy on nie był wtedy świadomy, że się nie przygotował? Był. Czyli zauważmy, świadome popełnianie grzechu to nie polega na tym, że ktoś przychodzi i specjalnie zrobi źle. Odpowiedź jest ABC, podejrzewam, że B jest prawidłowa, ale skreślę C specjalnie. No to tak nie, no żaden normalny człowiek tak nie zrobi. On próbuje na ile może odgadnąć prawdziwą odpowiedź i takiej udzielić. Ale jeżeli wcześniej, wtedy kiedy miał czas na rozwijanie, pewne postępowanie zgodnie z instrukcjami nauczyciela, książek, który miał tam skryptów różnych do pomocy, a on tego nie robił, nie korzystał, bo mu się nie chciało, no najczęściej, prawda? No to później nie wykrzesze z siebie. Także świadomość tego grzesznika nie jest w chwili popełnienia grzechu. Nikt specjalnie nie robi świadomego grzechu w chwili, gdy go popełnia. To byłby człowiek niezrównoważony, a raczej wśród chrześcijan takich nie ma. Zresztą to byłoby wbrew sobie, prawda? Świadomość grzesznika jest wcześniej, kiedy lekceważy prawdę. I świadomie ją lekceważy. I później, kiedy przychodzi moment próby, w tej próbie zajmuje błędne stanowisko. Nie dlatego, że chce je zająć. On chce zająć dobre, ale nie potrafi lepiej ocenić. Postępuje najlepiej jak potrafi, ale później dopiero się dowiaduje. Pamiętamy reakcję Egipcjan, czyli to jest typ na koniec wieku tysiąclecia, mały okres, próba małego okresu. Izraelici, czyli owce, przechodzą przez morze, która śmierć, zagrożenie wtórej śmierci. Morze stoi jak mur po lewej, po prawej stronie, czyli nie robi krzywdy owcom. One bezpiecznie przechodzą, bo postępowały właściwie, widzą tą właściwą drogę. Ci, którzy Egipcjanie, póki co nie widzą tej właściwej drogi, pamiętamy, obłok, prawda? Jasne światło padało na jedną stronę, ale co? Ta sama prawda dawała ciemność w drugą stronę. Zauważmy, ta sama prawda. Świeci i jest ciemnością. Jednemu świeci, a drugiemu zaciemnia. Wszystko zależy od postawy serca. Dlatego też mają czasami tę samą prawdę, widzimy ją inaczej. Jedni jako światłość, którym trzeba iść, a drudzy jako ciemność i nie idą. Szukają swojej własnej drogi, w końcu ją znajdują. Egipcjanie w końcu znaleźli drogę. Poszli, zobaczyli tą przerwę w morzu, że morze stoi. Weszła, ale to już wtedy nie była droga, którą Duch Święty im wskazywał. To już droga ich prywatna, którą zobaczyli. No jak wiemy, zwały, które śmierci się zawaliły na nich, czyli nasz Pan, jako kierujący miejscami, uruchomił procesy wtórej śmierci, które dopadają tych, co trzeba, a innych nie. Ale i wtedy właśnie po co ten cytat przywołałem, żeby zwrócić uwagę na reakcję Egipcjan. Pamiętamy, co oni wtedy krzyczeli do siebie, kiedy wody zaczęły ich zalewać? Uciekajmy, bo Pan jest z nimi. To tam druga, czwarta Mojżeszowa, nie druga Mojżeszowa, ktoś rozdział 14, coś takiego, nie będę teraz szukał. Uciekajmy, bo Pan jest z nimi. Myśleli, że Pan jest z nimi. Zobaczmy, jakie pomylenie, tak? Pan jest z nimi, czy Pan jest z wami? No, z nami jest. Oni mówią, każdy mówi, że z nami, a potem się okazuje, dopiero z kim jest, jak się zacznie, jak dojdzie już do końca, a wtedy już nie ma czasu na reformę. Wtedy już Egipcjanin, ten, który powiedział, o, Pan jest z nami, to przenieśmy się z Egipcjanina na Izraelitę. Już nie można było. Za późno. Na egzaminie nikt się już niczego nie nauczy. W chwili egzaminu już jest tylko końcowa próba. Czyli niewierność w realizowaniu ślubów poświęcenia zawsze prowadzi do popadnięcia w jakiś błąd, w jakieś złudzenie. Tu się powołam na 2 Tesaloniczan, 2 rozdział. Ciekawy werset, bo tam jest jedno poważny błąd w tłumaczeniu. Nie wiem, czy Batestwo już kiedyś na to, żeście się natknęli. 2 Tesaloniczan 2, 9-12. Bo to przykład, wszystkie przykłady polskie tłumaczą to błędnie. Może się cofnę przed 9, może przed... Weźmy może od 7. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, zapowiada apostoł Paweł pojawienie się antychrysta, prawda? Tajemna moc nieprawości już działa. Druga Tesaloniczan 2, 9-12, ale czytam od numeru 7.
Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Czyli on to zapowiada pojawienie się Antychrysta, ale jeszcze Rzym pogański istniał i nie mógł on się rozwinąć za bardzo, bo świecka władza Rzymu nie pozwalała. No ale kiedy ten, który zniknie z pola, a Rzym pogański zniknął z pola, prawda, czy IV wiek, a wtedy objawi się ów niegodziwiec, czyli od roku 539 mniej więcej, którego Pan zabije tchnieniem ust swoich i usunie albo zniesie blaskiem przyjścia swego. Ten werset ósmy też jest bardzo fajny, jak się wejdzie w Grekę. Ja właśnie zajrzałem Grekom na ten werset i w Grece pisze tak. Pan zabije tchnieniem ust swoich, tak, i usunie blaskiem przyjścia swego. Tak mówi na przykład, blaskiem przyjścia swego. A w Grece jest i usunie epifanią swojej paruzji. Blask, epifania, to oni to tłumaczą jako blask, a przyjście to paruzja, wiemy, że tłumacze to często tak tłumaczą paruzję jako przyjście, nie wiedzą, że to jest obecność. Czyli usunie, czyli mamy tak, zabicie tchnieniem ust swoich, to zabicie było w reformacji prawdami Biblii, ale pomimo tego, że ten system został zabity, to zwłoki nie zostały usunięte. Oni jako zwłoki istnieją i zostają do tej pory. A będą usunięci, zniesieni, w ogóle znikną z pola historii, blaskiem paruzji, to znaczy epifanią paruzji, gdy parauzja na tyle się stanie jasna i oczywista, że usunie tego trupa, który został zabity jest już martwy od czasów reformacji. Ale to idziemy dalej. I teraz, którego obecność, tam którego paruzja w oryginale, jest w czasie działania. I tutaj werset 9 sugeruje, że chodzi o jakiegoś bezbożnika, prawda? Którego przyjście bezbożnika, szatana, a tu chodzi pod którego, werset 9, o naszego Pana. To jest właśnie poważne wypaczenie w tłumaczeniu. Którego obecność, którego parauzja jest w czasie naszego Pana? Bo jedyną osobą, o której może tu być mowa, jest, który się może odnosić do którego jest nasz Pan, bo wcześniej jest mowa o naszym Panu. Którego obecność naszego Pana, parauzja, jest w czasie działania szatana w całej mocy, znakach i cudach kłamstwa. Czyli mówi, że nasz Pan przychodzi w swojej parauzji w czasie, kiedy szatan działa w całej mocy, w całych znakach i cudach kłamstwa. Czyli dwoi się i troi, żeby zwodzić i oszukiwać lud Boży. No bo chce przeciwdziałać któremu adwentowi. On wie, że nasz Pan się zbliżył w drugim adwencie i że podaje takie prawdy, które są niebezpieczne dla jego królestwa. I w całym zwodzeniu niesprawiedliwości w tych, którzy dają się gubić, bo miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni. I dlatego posyła im Bóg, i teraz właśnie znowu dokładne tłumaczenie, to w kodach, jak Państwo znacie kody, ja zawsze chwalę polskie kody, to w okapie, prawda, to tłumaczenie gramatyczne z kodami. I dlatego posyła im Bóg silne działanie złudzenia, aby uwierzyli w kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości i tak dalej. Wrócę jeszcze do 11. Posyła im Bóg silne działanie złudzenia. Nie wielkie złudzenia, jak tam tłumaczy przekład gdański, bo to złudzenie nie musi być wielkie. Ono może dotyczyć dowolnej, drobnej sprawy. Albo dużej, albo średniej. Kaliber sprawy jest nieistotny. Nie chodzi o to. Ważne, że to złudzenie ma silnie działać. Dlatego Bóg im posyła silne działanie złudzenia dowolnego kalibru, aby uwierzyli kłamstwu. To złudzenie będzie silnie trzymać, a będzie dotyczyło kwestii różnych. To zależy od przypadku i od momentu. To też jest ważne, bo czasami kojarzymy wielkie złudzenia, czyli co, musi pojawić się ktoś, mówi, ja jestem Chrystusem, tak? Albo ja jestem kolejnym członkiem gwiezdnym. To nie potrzeba żadnych takich silnych złudzeń, jakichś wielkich rzeczy. Złudzenie ma silnie działać, jak jest w oryginale. Pośle silne działanie złudzenia, aby uwierzyli kłamstwu, i to jest próba właśnie dla tych, którzy nieodpowiednio swoim poświęceniem biegli. Dlatego po prostu mamy powiązanie tych kwestii doktrynalnych dwóch z kwestią moralną. Nierealizowanie wierności w realizowaniu ślubu poświęcenia zawsze prowadzi do popadnięcia w jakieś złudzenie, w jakiś błąd, który jest mały, duży lub średni, nieważne, ale silnie trzyma i nie pozwoli się człowiek taki oderwać od tego, żeby się co zrobić, nie oderwie się i koniec. Silnie działa i to jest tak napisane. Bo miłości prawdy nie przyjęli. Miłość prawdy to jest ten duch całej prawdy, który prawda przenosi. To można powiedzieć cały gotowy charakter. Paweł wybrał miłości prawdy nie przyjęli, ani na przykład nie przyjęli prawdy samokontroli czy pobożności, bo miłość, jak wiemy, jako korona charakteru jest podsumowaniem wszystkiego. Czyli podsumowanie. Jak w tym życiu można popełnić grzech na śmierć? Spłodzeni z ducha popełniali go, grzesząc bez pokuty, po doświadczeniu pięciu błogosławień z Żydów 6 rozdziału. Ale okazuje się, że to nie koniec, bo o tym wszystkim wszyscy wiemy, ja też o tym wiedziałem, prawda? I moje pytanie było, no ale dlaczego Dawidowi groziła wtóra śmierć? A dlaczego faryzeuszom nasz Pan tak powiedział? Nie byli przecież spłodzeni z ducha. Dwa kolejne przypadki, które jeszcze można grzechu na wtórną śmierć, nie kończą się wtórną śmiercią w tym życiu, ale tylko dlatego, że takie osoby nie wykorzystały udziału w okupie. Sprawiedliwość nie może ich zatem słusznie skazać na śmierć, bo należy im się udział w okupie. Nasz Pan za każdego umarł raz. I każdy ten raz musi mieć wykorzystany. Czyli nie kończą się śmiercią w tym życiu, dlatego że udział w okupie nie został wykorzystany, ale grzechy popełniane są wystarczająco świadome, żeby zagwarantować taki grzech wieku tysiąclecia, taką śmierć wieku tysiąclecia. I to jest coś, co mnie zatrwożyło. Bo my, niespłodzeni z ducha, możemy sobie zapewnić wtórną śmierć w tysiącleciu, bo w tej chwili jako niespłodzeni nie pójdziemy na wtórną śmierć, ale możemy na taką śmierć pójść w wieku tysiąclecia. Zatem drugi rodzaj grzechów na wtórną śmierć, to mogą do niego doprowadzić grzechy mieszane. Mówiliśmy, mieszane grzechy. Czyli mamy pewną słabość po Adamie i ją tolerujemy, uprawiamy ten grzech. Folgujemy staremu Adamowi. Robimy tak, jak on by tam chciał. Chociaż Bóg stanowi inaczej, prawda stanowi inaczej. Czyli jeśli pozwolimy tym naszym słabościom na ostateczne zapanowanie nad nami, wystarczająco długo nie będziemy podejmowali z nimi walki, bo grzech mieszany to taki, którego źródłem jest jakaś słabość starego Adama, którą my przez lata świadomie tolerujemy. Ulegamy jej. Właśnie tak zgrzeszył Kain. Odwołajmy się, bo to bardzo fajnie widać, jak Bóg rozdziela w Kainie ignorancję, no i może tyle. Ignorancję, słabość, bardziej słabość, prawda, w tym przypadku. Jego słabość, którą miał dziedzicznie po swoich rodzicach i jego obowiązek kontrolowania tej słabości, a nie folgowania staremu Adamowi. Pierwsza Mojżeszowa 4, 6, 7. Rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz i czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. I teraz zauważmy. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. U drzwi twego serca, po Adamie i Ewie, jesteś pierwszym pokoleniem, być może jako pierworodny urodziłeś się w momencie, kiedy Ewa najbardziej przeżywała utracony raj, być może dlatego twoje geny są po niej gorsze niż u twojego brata Abla, to ja to rozumiem, to nie jest twoja osobista wina. Pociąga cię taka reakcja wobec twojego brata, zazdrości czy czegokolwiek innego, wszystko jedno, czyha, że ja cię o tym informuję. I cię informuję, że on cię będzie pociągał, kusił, żebyś go zrealizował, starego Adama. Ale ty masz nad nim panować. I to jest doskonały przykład. Ale nie panował. My też nie panujemy często. Bóg tego nam tak nie objawia się, nie mówi nam oddzielnie przy każdej sytuacji, ale dosłownie ta sama zasada działa. Bóg mógłby nam wiele naszych grzechów wypunktować. To siedzi, to ci grozi. Panuj nad tym. Bo wiesz, to są twoje wszystkie umności po Adamie. Ja wiem, że po Adamie. To nasz Pan umarł za te umności po Adamie. Ty za nie osobiście nie będziesz odpowiadał, ale za niepanowanie nad nimi, za tolerowanie ich będziesz odpowiadał. Właśnie tak grzeszyli faryzeusze, o których właśnie wspominałem, prawda? Którym nie podobały się słowa krytyki ze strony naszego Pana. Tak jak ich ojcom nie podobały się słowa krytyki ze strony proroków. Wiemy, oni też tam mówili i dlatego tych proroków zabijali. I oni też byli gotowi zabić Jezusa i Jego uczniów. Właśnie o czymś takim mówił, to już nie będę czytał, prawda? To jest Mateusz 23, od 29 do 33, kiedy on mówi o tej groźbie Gehenny dla nich. Powołałem się na to, wiemy, że tak mówił nasz Pan, pomijam. I właśnie o tym mówił nasz Pan w Mateusza 5, 29, 30, gdy mówił o oku i o ręce. Co miał na myśli, gdy mówił, jak się gorszy twoja ręka, to ją lepiej pozbądź się. Mówił o różnych przyzwyczajeniach starego Adama, które są grzeszne. Jak cię to gorszy i doprowadza do upadku, lepiej się tego pozbyć, bo jak będziesz to tolerował do końca życia, to przepadniesz razem z tą ręką. A jak oko cię twojego, a co oko? Oko to nasze ulubione teorie, które wierzymy, które nam się bardzo podobają z jakiegoś powodu. Bo znowu podobają się staremu Adamowi. Nawet jak masz takie teorie, twoje oko, pozbądź się ich, bo jak nie, to razem z tymi teoriami przepadniesz cały. To jest dokładnie to samo. Tolerowanie takich grzechów może doprowadzić do grzechu na śmierć, grzechu zupełnie świadomego. Zobaczmy na biblijny przykład kogoś, kto podobnie do Piotra popełnił taki grzech. Właśnie ten Dawid, o którym mówiłem, i jego grzech cudzołóstwa i morderstwa na Uriaszu. Duży kaliber, prawda? Cudzołóstwo, morderstwo. Ile z nas ma takie grzechy na koncie? Myślę, że nikt. Czyli co, lepsi jesteśmy od Dawida? No, pewnie nie. Chcielibyśmy, żeby o nas Bóg powiedział tak o Dawidzie, oto mąż według serca Bożego. Tak Bóg o nim powiedział. A on miał na koncie cudzołóstwo i morderstwo. I nie ma znaczenia kaliber. Ważna jest postawa po grzechu. I teraz cytat Stronniczej Prawdy. To także jest po polsku. Ja mam tutaj z angielskiego, no bo ja bazuję na angielski, prawda, ale wiem, że to jest także po polsku. Tylko właśnie za chwilę coś o tym tłumaczeniu polskim powiem. Zobaczył to jest brat Joli. Napisał, gdyby Dawid nie pokutował w swym krnobrnym postępowaniu, lecz trwał w nim, straciłby stanowisko w klasie starożytnych godnych. A ostatecznie, w nawiasie dodaje, w wieku tysiąclecia, samo życie. Podobnie jest, teraz słuchajmy, bo tam jest także mowa o nas. Podobnie jest z wielką kompanią i młodocianymi godnymi. Nie ma obóz Epifanii, ale można go śmiało dopisać, prawda, bo młodociani godni, obóz Epifanii to też klasy niespłodzone z ducha, prawda. Także nie złączmy, że to chodzi o spłodzony, zresztą Dawid też nie był spłodzony z ducha. Podobnie jest z wielką kompanią i młodocianymi godnymi. Jeśli praktykują grzech i trwają w nim bez pokuty, stracą stanowisko łaski u Boga, a ostatecznie samo życie. Praktykują grzech i trwają w nim bez pokuty. Wystarczy zgrzeszyć i nie pokutować do końca tego życia. Stracą stanowisko łaski u Boga, a ostatecznie samo życie. Tak samo byłoby z Dawidem, gdyby nie pokutował. Dlaczego mówiłem, że coś powiem o tłumaczeniu? Bo w angielskim jest takie słowo, które brzmi eventually. Piszemy eventually. Coś się braterstwo kojarzy ze słowem eventually, eventually, ewentualnie. No i tak, a to po angielsku nie znaczy ewentualnie. I w polskiej Stronniczej Prawdzie jest napisane o wiele łagodniej. No niestety błąd w tłumaczeniu. Tam, gdzie jest napisane, że gdyby Dawid nie pokutował w swym knobnym postępowaniu, lecz trwał w nim, straciłby stanowisko w klasie starożytnych godnych i potem jeszcze i ewentualnie życie w wieku tysiącleci by stracił. Tam nie ma ewentualnie. Ostatecznie straciłby życie. Jako pewnik. Po prostu tłumaczący przetłumaczył tak, jak mu się zdawało, bo brzmi słowo podobne do ewentualnie, ale angielskie eventually nie znaczy ewentualnie, dla ewentualnie jest inne słowo, a to znaczy ostatecznie, jako pewne. Zresztą tak samo zresztą Brażoli potem mówi o młodocianych godnych i o i wielkiej kompanii. Ale Dawid, jak wiemy, pokutował do końca życia. A dowodem jest wydarzenie zapisane w 2 Samuelu 16:5 do 11, nie będę czytał, ale przypomnę tylko, bo teraz pamiętamy. Minęły lata. On szedł, uciekał właściwie ze swoimi żołnierzami przed własnym synem, a jakiś człowiek, taki w łachmanach, byle jaki, idzie i mówi, ty mężu krwi. I tam mu złorzeczy. I on je wódz Dawida mówi, pójdę, utnę mu głowę, co ten pies będzie złorzeczył mojemu panu. I reakcja Dawida mówi, zostaw go, nic mu nie rób, bo pan mu kazał. Pan mu kazał złorzeczyć, prawda? Wobec tego Dawid był świadomy, że to jest zapłata za jego grzech. I druga forma grzechu, jaką możemy popełnić, na wtórną śmierć, i to chyba ta, że tak powiem, najbardziej nam grozi. Ta w tym też, no bo możemy nie pokutować po zgrzeszeniu, ale myślę, że pokutujemy. Prawda? Jak nie, jak mamy z tym problemy, to się poprawmy. To się poprawmy. Ale trzeci jest jeszcze, że tak powiem, łatwiejszy do popełnienia. I zupełnie go chyba, mi się wydaje, lekceważymy. Grzech na śmierć możemy także popełnić wtedy, kiedy mamy całkowicie na swoim koncie całkowicie nieświadomy grzech z przeszłości. Nieświadomy. Czyli całkowicie nie nasza wina. Popełniliśmy grzech, ignorancja, nieświadomość, nie wiedzieliśmy. To było 15 lat temu, 30 lat temu, nieważne ile. Ale on się może stać grzechem na wtórną śmierć, jeżeli po zrozumieniu tego grzechu później, nawet wiele lat później, nie pokutujemy i nie naprawiamy wyrządzonego zła. Fakt, że w chwili popełnienia tego grzechu nie zdawaliśmy sobie sprawy, że grzeszymy, nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Brak pokuty i niezałatwienie tej sprawy czyni taki grzech w pełni świadomym, bez względu na to, ile upłynęło czasu. Tutaj nie mogę się oprzeć, żeby nie zacytować naszego Pana z Mateusza 5. Z Mateusza 5, 23 i 24. A ja wam 23. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Jeśli byś składał dar swój na ołtarzu, czyli realizował poświęcenie, ołtarz, sfera ofiary, poświęcenia. Miłość bezinteresowna, tam ją rozwijemy przy ołtarzu, tam jest ofiara, rezygnowanie z wielu naszych praw i tak dalej. Czyli bardzo wysoki poziom. I bo dobrze, to ten jest poziom dla dziecka Bożego wskazany. Ale gdybyś sobie, będąc przy tym ołtarzu, realizując miłość bez jedynego, przypomniał, że brat twój ma coś przeciwko tobie, bo mu zawiniłeś, słusznie ma przeciwko tobie, naruszyłeś sprawiedliwość wobec niego, postąpiłeś niesprawiedliwie, czyli zgrzeszyłeś. Poziom niższy niż miłość bezinteresowna. Zostaw dar swój na ołtarzu. Przerwij poświęcenie. Przerwij swoje ofiarowanie. Odejdź i najpierw pojednaj się z bratem, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Sprawiedliwość poziom niższy, miłość poziom wyższy. Pamiętamy z porównania braci naszych członków gwiezdnych, że sprawiedliwość wypełnia miarę po brzegi, a miłość ją przelewa. My często mamy sprawiedliwość w połowie szklanki, czyli niewypełniona po brzegi, czyli pół sprawiedliwy, pół niesprawiedliwy, a chcemy przelewać taką szklankę. To znaczy być w sferze miłości bezinteresownej, ale nie dopełniliśmy do brzegów. Jak nie wypełniliśmy szklanki do brzegów, czy komuś się udało przelać szklankę, która miała tylko pół wody? Dolał troszeczkę wody i już się przelało? Nie da rady. Żeby przelać szklankę, która ma tylko pół wody, trzeba ją strasznie wykręcać i machać. To jeszcze gorzej gwałci sprawiedliwość. Jakieś wigibasy robić, żeby ona się zaczęła wyklapywać. Wobec tego nasz Pan mówi, żeby przerwać. Jak my nie przerwiemy, a co coś pojawia pytanie, to się pojawia w moim myśle. No a jak nie przerwiemy? Realizuję dalej moje poświęcenia. A mam naruszenie sprawiedliwości wobec kogoś. No to co? To, że ja realizuję moje poświęcenie i je nie przerwałem, nie znaczy, że Pan nie przerwał mojego poświęcenia. Przerwał je przyjmować. Czeka na moją poprawę. Oczywiście oddziałuje na mnie, tak jak na Dawida. Pamiętamy, jak najpierw oddziałuje na Dawida? Pisze Dawid, że po tym grzechu schły kości jego, bo Pan się od niego odsunął. Coś mu, chciał mu dać odczuć, że nie jest z nim, że popełnił, jak chmura się pojawiła między nim a Bogiem. No ale Dawid nie reagował. Jeszcze było to za mało. Więc Bóg sięgnął po Natana i wysłał mu, prawda, że mu opowiedział pewną historię, która mu przybliży ten jego grzech. Także Bóg nas nie zostawia. Jeżeli nie reagujemy na jego działania, no to On na pewno nasze poświęcenie przerywa. I wtedy wyglądamy bardzo dziwacznie, prawda? Próbujemy realizować poświęcenie, żyć na poziomie miłości bezinteresownej, a mamy naruszoną sprawiedliwość. Pamiętajmy, że sprawiedliwość to poziom naszego usprawiedliwienia. Gdy się do Boga przychodzimy i mamy, jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, to co mówimy Bogu? Boże, od tej pory żadnego błędu, żadnego grzechu nie toleruję w moim życiu. Nawet jeszcze nie jestem poświęcony. Grzech i błąd już dla mnie nie istnieją. To jest poziom dopiero sprawiedliwości. Żyję zgodnie z prawdą, sprawiedliwością, grzech i błąd odpada, ale wszystko, co prawe i sprawiedliwe, to jest dla mnie. Mogę chyba jako usprawiedliwiona osoba postępować zgodnie z prawdą, sprawiedliwością, cieszyć się życiem, robić karierę zawodową, mieszkać tu lub tam, bo to sprawiedliwe, nie narusza. Tak, tak, możesz. Ale jak się poświęcisz, to wchodzisz w sferę ofiary, rezygnacji. I wtedy już nawet to, co sprawiedliwe, niekoniecznie jest właściwe dla dziecka Bożego. Nawet jeżeli jest coś dobre, niekoniecznie jest właściwe, bo będzie może kolidowało z Twoim poświęceniem. Wtedy i swoją pracę, swoje miejsce zamieszkania, swoje zamążpójście, swoje wszystko inne musisz rozważyć, czy będzie zgodne z poświęceniem. Zatem poziom poświęcenia jest wyższy niż poziom sprawiedliwości, ale już na poziomie sprawiedliwości nie mamy prawa grzeszyć ani błądzić. A jeżeli będąc poświęconymi upadamy i naruszamy sprawiedliwość, to tak gdyby sami się, ściągamy się w dół. Wiesz co, na poziomie, ale ja moim postępowaniem ściągnę się, bo to tak byśmy tracili nawet nasze usprawiedliwienie. Dlatego jest niezbędna pokuta, żeby to usprawiedliwienie uzyskać, żeby stać na twardo na sprawiedliwości, skoro chce być w poziomie miłości bezinteresownej, jeszcze wyższym. Nie traćmy gruntu sprawiedliwości, jeżeli chcemy być Bogu poświęceni, bo to jest nasze usprawiedliwienie. Bez usprawiedliwienia Bóg w ogóle nie będziemy się podobali. Na pewno nie jako Jemu poświęceni. Chciałbym na koniec dać cytat, to jest cytat brata Johnsona. Stan tych, którzy nie otrzymują swojej karty, to właśnie kwestia tego pokutowania, załatwiania sprawiedliwości, natychmiast. Zobaczmy, co teraz Tobie Johnson napisze, jak dni, nie mówiąc o latach, mogą sprawę przesądzić. Stan tych, którzy nie otrzymują swojej karty czystej przed Bogiem, jest bardzo smutny. Ta czysta karta, czyli nie mam naruszeń sprawiedliwości. A jak mam, to mam odpokutowane. A nie chodzi o to, żeby być sprawiedliwym, bo nikt nie potrafi. Więc albo jesteś sprawiedliwy i masz dobre konto przed Bogiem, albo jak upadasz, co jest normalne dla ciebie jako grzesznika, musisz mieć odpokutowane. Wtedy znowu jesteś czysty. Aż do następnego upadku, który musisz znowu odpokutować i znowu będziesz czysty. I tak bez końca. Aż nie będziemy kiedyś grzeszyli. Stan tych, którzy nie otrzymują swojej karty czystej przed Bogiem, jest bardzo smutny. Po pierwszym czy drugim wykroczeniu mówią sobie, nie mogę znowu udać się do Boga. Pójdę spać i zapomnę o tym. Zapomnę o tym. Nie będę o tym myślał. To nieważne. Rano budzą się, nie będąc w harmonii z Bogiem, lecz myślą, no cóż, nic na to nie poradzę. Nocą ponownie powraca myśl, że nie wszystko jest z Nim w porządku. Wiem, że dzisiaj miałem wiele trudności i kolejne zaniedbania, lecz nie mogę udać się do Boga, to nie ma sensu. I tak wyłom się poszerza. To jest cały czas cytat. Takie postępowanie jest błędne, grożące wielkim niebezpieczeństwem. Każdego dnia powinniśmy oczyszczać nasz stan przed Bogiem. Każdego wieczoru powinniśmy udawać się na spoczynek w takim stanie, w jakim chcielibyśmy to uczynić, wiedząc, że nie obudzimy się następnego ranka. Rankiem, zanim wstaniemy, naszą pierwszą myślą powinno być, jak mogę dzisiaj sprawić Panu przyjemność i być pomocnym dla innych, a szczególnie jak mogę pokonać samego siebie, bo to jest prawdziwa walka z samym sobą. Ci, którzy nie korzystają z łaski zaoferowanej w każdej chwili potrzeby, stopniowo tak oddalają się od Boga, że wkrótce w ogóle o Nim nie myślą. Posiadają dla Niego cześć, lecz Go nie kochają. On nie jest im bliski i oni o tym wiedzą. Znają właściwą drogę, lecz uważają, że nie potrafią nią kroczyć. Zdają sobie sprawę, że na swych szatach posiadają plany, lecz próbują o tym nie myśleć. Jeśli takie postępowanie będzie trwało nadal, kończy Brad Johnson pytanie, gdzie się ono skończy? Nie daje odpowiedzi, każdy sobie sam może dopowiedzieć. Uzasadnieniem wtórej śmierci są słowa Pawła, już końcówka naprawdę, nie wiem, czy ja to przyciągam, czy nie, chyba przyciągam. To drugie skrócę, bo musi być sprawiedliwość. Tak jak mówiłem, nie wolno naruszać sprawiedliwości. Także przepraszam za przeciągnięcie, obiecuję, że zwrócę w drugim temacie. Więc Żydów 6 rozdział, 7 i 8. To mamy uzasadnienie, prawda? To są dokładnie następne dwa wersety po tym stwierdzeniu, że niektórzy po tych pięciu błogosławieństwach, jak odpadną, to nie można ich ponownie przywieźć do pokuty. I potem zobaczmy, co on o nich mówi, o tych, których nie można już do pokuty doprowadzić, tych niepokutujących. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, pije deszcz, a wydaje ciernie i osty. Jaka brzydka ziemia, prawda? Jaka niewdzięczna. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jest jej spalenie. A w następnym wersecie 9 apostoł podaje słowa nadziei dla prawdziwie poświęconych, którymi ja kończę mój temat. 9 werset. Ale chociaż tak mówimy, przykre rzeczy, powiedział Paweł, ostre rzeczy, bolesne, smutne może chwilami, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Czyli tak optymistycznie zakończył, no ale nie możemy być hura optymistyczni, głupio optymistyczni, bo wiemy, z kim mamy do czynienia. I że tutaj nie ma żadnych znajomości ani innych rzeczy u Boga. Jest bezwzględna, czysta i sprawiedliwość i miłosierdzie. Ale miłosierdzie się kiedyś kończy. I będziemy musieli stanąć przed sprawiedliwością i trzeba się do tego przygotować, aby być rzeczywiście sprawiedliwymi. Niech Pan te myśli pobłogosławi dla nas wszystkich. Dziękuję za uwagę.